Drzwi do lasu. Audycja Rafała Regulskiego.
Dzień dobry Państwu. Podobnie jak tydzień temu, tak i dzisiaj zapraszam na rozmowę i spotkanie z ornitologiem Bartoszem Kronkowskim.
Dzień dobry Państwu. Witam Pana redaktora bardzo serdecznie.
Spotykamy się na stawach kiszkowskich. Siedzimy w niszy chroniącej nas przed wiatrem, który to wiatr Państwo słyszą, ponieważ jest Pan również obrączkarzem ptaków. Gałęzie spadają na tym wietrze, łamią się i spadają do wody. Chciałem Pana zapytać, jakie ciekawe losy tych ptaków Pan prześledził dzięki temu, że one zostały zaobrączkowane, te ptaki.
Jeżeli chodzi o obrączkowanie ptaków, jest to niezwykle istotny element badania biologii, ekologii ptaków. Stosujemy różne rodzaje obrączek w Polsce. Na ptaki zakładamy głównie obrączki metalowe, na nogę, lewą zazwyczaj w Polsce. Zdarza się, że niektórym gatunkom, mewą śmieszką, które tutaj słyszymy, ich jazgot zakładamy jeszcze dodatkowo kolorowe obrączki, mogą być białe, niebieskie, żółte, żeby lepiej móc odczytać numer, a w przypadku takich dużych ptaków jak gęsi, łabędzie, ewentualnie jeszcze łyski, możemy zakładać tak zwane kolorowe obroże na szyję. I skąd się bierze ta różnorodność tych obrączek i po co tak jest? Czasami niektórzy tutaj mówią, jakby zarzucają obrączkarzom, że to jest niepotrzebnie, że tutaj stresujemy ptaki. Na pewno jest to jakiś czynnik stresujący, aczkolwiek obrączkarze w Polsce przychodzą konkretne szkolenia, zdają kursy, dostają uprawnienia. I dzięki temu, tym badaniom, naprawdę możemy wnosić bardzo wiele rzeczy nowych. Możemy poznawać przyczyny, nie wiem, spadku liczebności, sukcesu rozrodczego, tras migracji. Bo wiadomo, że obrączkowanie jest jakby znakowaniem takim, jakbyśmy dali numer rejestracyjny samochodowi, albo nawet numer rejestracyjny win, bo tutaj taka obrączka metalowa zawsze ma napisane Stornit Poland Gdańsk, czyli wiadomo, że pochodzi z Polski, bo stacja ornitologiczna jest w Gdańsku, która koordynuje wszystkie prace wszystkich obrączkarzy w Polsce. Jest jeden niepowtarzalny numer na tej obrączce i nie ma takiego drugiego ptaka w Europie czy na świecie, że nawet jak znajdziemy samą obrączkę, jesteśmy w stanie stwierdzić, kto zaobrączkował tego ptaka, kiedy i jaki to był gatunek i czy ktoś jeszcze tego ptaka widział. Także tutaj te obrączki metalowe najczęściej trudno się odczytuje, zakładane są na mniejsze ptaki, ale trzeba tego ptaka chwycić ponownie. No i tu jest problem, żeby w ogóle chwycić ptaki, to trzeba mieć odpowiednie sieci, być przygotowany w odpowiednim czasie, miejscu i trzeba drugi raz chwycić. Czyli tutaj ostatnio byłem na takich wykładach pana Jerzego Dąbrowskiego, który jest wybitnym obrączkarzem, jeżeli chodzi o obrączkowanie sikorek, ptaków wróblowatych, już tam kilkadziesiąt tysięcy ptaków zobrączkował. I tutaj z jego wyszło, z jego badań, że no raz na kilkaset, czyli chwytamy, nie wiem, kilkaset rudzików czy jakiś tam bogatek, no to raz na te kilkaset ptaków uda się komuś chwycić, jest informacja powrotna. I dlatego wymyślono kolorowe obrączki z tworzyw sztucznych, które są większe od tych obrączek. Mając teraz lunety, lornetki, aparaty z dużym zoomem cyfrowym, nie musimy chwytać tego ptaka i możemy zrobić zdjęcie, odczytać numer tej kolorowej obrączki, który jest zdecydowanie łatwy. I dzięki temu mamy więcej informacji powrotnych, bo obrączkarze, jeżeli łapią te ptaki, no to łapią po to, nie żeby sobie chwycić i go zaobrączkować, tylko żeby z momentem wypuszczenia tego ptaka z powrotem do środowiska naturalnego, żeby jak najwięcej mieć informacji, czyli by jak najwięcej osób widziało tego ptaka i zgłosiło do stacji ornitologicznej w Gdańsku. No ideałem by było, jakby ptak był wypuszczony i codziennie go kilka osób widziało, byśmy mieli przez tam rok, dwa, trzy czy cztery lata codziennie informacje, byśmy wiedzieli, gdzie się przemieszczał. No to jest niestety trudne i w przypadku mew śmieszek, które tutaj słyszymy, no to są ptaki wczytane na przykład właśnie nad morzem, gdzie też one zimują, mają po kilkaset obserwacji, a są takie ptaki, tutaj w ciągu ostatniego tygodnia odczytałem 10 obrączek właśnie na mewach śmieszkach, które są obserwowane raz na dwa albo trzy lata. I na przykład jeden ptak był obrączkowany 12 lat temu i w ciągu tych 12 lat widziany był zaledwie 6 razy.
Drzwi do lasu.
No i właśnie mamy obrączkę metalową na nogę, obrączkę plastikową na nogę. Jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, możemy zakładać kolorowe obroże na szyję. To są duże obrączki na duże ptaki. To też jest bardzo nieinwazyjna metoda. Wbrew pozorom często możemy się spotkać w internecie z takim opinią, że te ptaki się duszą, że coś się dzieje. To jest nieprawda. Te wszystkie obrączki są przystosowane anatomicznie do ptaków.
Tak, myślę, że ta obawa, że ptak z obrączką na szyi może się dusić, to wynika z tego, że on ma opierzoną tę szyję, no i ta obrączka tak wygląda, jakby ona tonęła w tych piórach, tak?
No to zwłaszcza, jak są ptaki nastroszone, nie wiem, taki łabędź się napuszy, jak, nie wiem, jeden samiec przegania jakiegoś innego samca, albo właśnie w jakieś walczące gąsiory takie terytorialne i one właśnie wtedy się napuszą, albo zimą, kiedy też sobie pióra inaczej układają, no to wtedy wygląda, jakby ta obrączka zaciśniała. To są tylko pióra i tutaj naprawdę jest bardzo bezpiecznie. Zostały łabędzi i gęsi, myślę, że już teraz pewnie setki tysięcy zaobrączkowane na całym świecie i nie udowodniono negatywnego wpływu, a tylko dzięki temu właśnie te gatunki ptaków są jednym z lepiej poznanych gatunków właśnie dzięki tej metodzie badawczej. Ptaki na przykład, nie wiem, perkozy czy kaczki mają taką nogę spłaszczoną, taką jakby przystosowaną do pływania w wodzie. Obrączki metalowe też są dla nich przystosowane. Taka obroża na gęgawie ma średnicę 4,5 cm, a gęsia szyja ma około 1,5 do 2 cm, czyli tam możemy spokojnie jeszcze 3, nawet 4 palce włożyć, tak że jest tam mnóstwo luzu. I znowuż, dzięki tym obrożom, tak jak mewa śmieszka, z obrączką zwykłą, metalową, pewnie jest odczytywana 1 na 100 albo 1 na 200. Tak w przypadku założenia takiej kolorowej obroży na gęgawie, zaledwie 1 ptak na 100 nie daje nam informacji powrotnej, a przeciętnie gęgawa tutaj w okolicach Stawów Kiszkowskich ma około 30-40 odczytów w ciągu roku, czyli to jest niesamowita ilość informacji. No i trzecią metodą stosowaną od, myślę, że kilkunastu lat, najnowszą, kiedy technologia nam pozwala, są nadajniki GPS. Miniaturyzacja właśnie sprzętu elektronicznego pozwoliła, że też możemy stosować nadajniki na ptaki, które są wielkości pudełka od zapałek albo nawet jeszcze mniejsze, geolokatory, które są dosłownie, mają tam, nie wiem, centymetr sześcienny wielkości, też możemy stosować na ptakach i to już jest taka technologia, która nam pozwala śledzić ptaka codziennie. Mamy codziennie informacje o jego lokalizacji. W przypadku najlepszych takich nadajników to, gdzie są zasilane panelem solarnym, to nawet możemy mieć informacje co 20 sekund o położeniu ptaka. To są niesamowite ilości danych, jakimi możemy dysponować w badaniach naukowych.
Dlaczego preferujemy w Polsce zakładanie na lewe nogi ptaków obrączek?
Nie mam pojęcia, przyznaję się.
Tak. Ale tutaj to nie ma znaczenia.
Nie ma znaczenia, oczywiście. Zdarza się oczywiście, że przy obrączkowaniu obrączkarzowi się pomyli lewa z prawą nogą, ale generalnie tutaj, tak jak, nie wiem, Polska Centrala, Polscy Ornitolodzy, tak na lewą, że już wiemy na przykład, że na lewej nodze, to już możemy się domyślać, nawet nie odczytując tej obrączki metalowej właśnie, że to prawdopodobnie może być ptak z Polski.
Panie Bartoszu, no i właśnie dzięki temu zaobrączkowaniu, czy wy potraficie na przykład opowiedzieć jakieś historie ptasie? Czy to tak się da opowiadać?
Tak, da się tak opowiadać. I tutaj na terenie Stawów Kiszkowskich było już zaobrączkowanych ponad 500 gęgaw. W ciągu 10 lat to jest naprawdę duża cyfra. I teraz możemy mówić o tej populacji, jak ona się zmienia. Ciekawostki, które są. Pierwszy ptak, którego zaobrączkowałem tutaj właśnie na Stawach Kiszkowskich w pierwszym roku, pierwszy piskle, ma numerek P040 i w ciągu tych 12 lat życia, 3 razy tylko została rodzicem, miała młode. 3 lata po zaobrączkowaniu na tym samym miejscu, tutaj na tym stawie 100 metrów dalej, przystąpiła pierwszy raz do lęgów, została w miejscu urodzenia. W ciągu tych 12 lat 3 razy zmieniała partnera. Także takie ciekawostki. Możemy też śledzić przemieszczenia. I tutaj mówimy o migracjach na zimowisko. Drodzy Państwo, jeszcze 40-50 lat temu 99% populacji gęgawy z Polski migrowała za granicę. Główne zimowiska tego gatunku były w Hiszpanii, tam przy granicy z Gibraltarem i z Portugalią, ponad 2,5 tysiąca kilometrów w linii prostej, a część populacji z Polski migrowała trasą południową, ale na drugą stronę, to jest Tunezja i Algeria, czyli też gęgawa była tym migrantem dalekodystansowym. Dlaczego? No, u nas były zimy. W tej chwili zima to u nas jest od święta, raz na kilka lat i pokrywy śnieżnej nie ma. I teraz gęgawy zimują około 90% w Wielkopolsce, a nawet w promieniu 20-30 km wokół miejsca lęku. W tak krótkim czasie zmieniły się trasy migracji, czyli gęgawa z migranta dalekodystansowego stała się prawie ptakiem osiadłym, by się wydawało. To jest też ten właśnie przykład zmian klimatycznych, o których mówimy, czyli cieplejsze zimy, brak pokrywy śnieżnej. No i u nas jeszcze przede wszystkim zmiana gospodarki rolnej, wielkoobszarowe rolnictwo, to, które przeszkadza innym gatunkom, ptakom siewkowatym, kuropatwie, jakimś potrzeszczą, trznadlą, tego typu ptakom właśnie drobnym, w przypadku gęsi czy żurawi, wielkoobszarowe rolnictwo bardzo sprzyja. Mamy olbrzymie połacie kukurydzy, ścierniska po kukurydzy są od listopada, aż teraz tam, nie wiem, kwietnia, maja, gdzie są zasiewy, to są obszary pól po 50, 100, 150 hektarów. Dużo tych kolb po kukurydzy zostaje, tam jest po kilkaset kilogramów na hektar. Kukurydza jest bardzo wartościowym, odżywczym pokarmem, no i te ptaki nie migrują, bo mają bardzo dobrą bazę pokarmową. Rzepaki to samo, rzepaki są głównie siane o zimę, pszenice są siane najczęściej o zimę, tutaj w Wielkopolsce jęczmień tak samo, czyli jest suto zastawiony stół, nie ma tej pokrywy śnieżnej, która by odcinała tą możliwość pobierania tego pokarmu. Sam mróz jakby dla ptaków nie jest przyczyną tego, one jakby przyzwyczajone są do zimna, że tak powiem, i sobie przeżyją, także tutaj na przestrzeni tych kilkunastu lat czy kilkudziesięciu tak diametralnie wyszła ta zmiana, jeżeli chodzi o gęgawę naszą.
I w tym momencie dziękuję panu za spotkanie, panie Bartoszu.
Do usłyszenia.
Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Drzwi do lasu.